Jak zostało powiedziane, mój temat jest taki, a nie inny, właśnie na temat błogosławieństwa z formularzem Mszy za Nowożeńców. I na samym wstępie, zaczynając właśnie chociażby dlaczego wybrałem taki temat, nie będę ukrywał, że za 2,5 tygodnia wstępuję w związek małżeński, więc razem z narzeczoną, kiedy przyglądaliśmy się formularzom Mszy za Nowożeńców, właśnie zastanawialiśmy się, który formularz wybrać ze względu chociażby na piękną euchologię w każdym z nich, to jednak chcieliśmy się skupić na tym aspekcie tego błogosławieństwa, które występuje zamiast embolizmu po Ojcze Nasz. I podpinając to pod konferencję, badając dane tekst tego błogosławieństwa, stwierdziłem, że to dobry moment, żeby się temu przyjrzeć. I właśnie to jest, jak tak też sprawdzałem, czytałem, przygotowywałem się do tego, rzeczywiście niesamowity moment, bo też przyznam szczerze, jakby z obserwacji, delikatnie, czy też z doświadczenia, widząc, że ten moment, a chociażby, można powiedzieć, cały formularz Mszy za Nowożeńców, kiedy narzeczeni przychodzą do sakramentu małżeństwa, no często nie przygotowują tego razem z kapłanem, rzeczywiście zostawiają to w gestii kapłana, może nie są aż tak zaangażowani w liturgię, a właśnie chodzi o to, żeby oni byli zaangażowani w to, chociażby wprowadzenie do obrzędów właśnie, znaczy wprowadzenie do obrzędu udzielenia sakramentu małżeństwa mówi właśnie, że ci nowożeńcy mają wziąć taki udział już namacalny przed wyborze liturgii słowa, wyborze właśnie formularzy, że oni mają w tym uczestniczyć, żeby to było ich rzeczywiście. I ten moment błogosławieństwa po embolizmie właśnie jest takim szczególnym momentem, no bo jakby nie patrząc, zastępuje stały element, który występuje w liturgii po Ojcze Nasz, zajmuje takie szczególne miejsce, tak? Zaraz przecież po skończonej modlitwie eucharystycznej i po modlitwie pańskiej, tym takim, możemy powiedzieć, centrum przed Komunią Świętą zaraz, jest ten namacalny moment, kiedy skupiamy się, można powiedzieć, na nowożeńcach jako wspólnota i kapłan jeszcze dodatkowo udziela im błogosławieństwa już jako małżonkowie. Dlatego jest to takie szczególne miejsce właśnie w liturgii tego błogosławieństwa, a nawet w cudzysłowie mówiąc, taka modlitwa eucharystyczna nad nowożeńcami. To jak jest przypis podany za ojcem akurat Dominikiem Jurczakiem, który tak to w książce w Świętej Rozmowy o Liturgii tak to zawarł, że to jest taka modlitwa eucharystyczna nad małżonkami. To jest ten szczególny moment właśnie podczas całej mszy zawarcia sakramentu małżeństwa, na którym należy się skupić i wiedzieć, co się dzieje, dlaczego jest takie błogosławieństwo. Ale też poniekąd zaczynając delikatnie od jakiegoś małego rysu historycznego, dlaczego to błogosławieństwo też występuje w tym miejscu, a w ogóle czemu już de facto po zawarciu małżeństwa, przecież jeszcze jest jakieś dodatkowe błogosławieństwo już po przecież przysiędze, to można powiedzieć, że znajdujemy takie korzenie gdzieś od IV wieku, kiedy się rozwijał sakrament małżeństwa i święty Ambroży, który właśnie pisze, opisując Paulina z Noli, gdzie mamy tam początki takiego obrzędu velatio nuptialis, kiedy to welon nad małżonkami był rozciągany i właśnie wypowiadana była modlitwa błogosławieństwa. I bodajże część tej modlitwy jest zawarta obecnie w mszale, właśnie w tej błogosławieństwie, w tym tekście jest już stamtąd to zawarte, wzięte. Czyli widzimy, że i to na początku pojawiło się jako nieobowiązujące w Kościele, nie jako nakaz w tym formularzu danym, w tym obrzędzie, tylko jakiś taki dodatek, ale rzeczywiście potem się to przyjęło, jest teraz stałym elementem, dlatego tak też uważam, że rzeczywiście jak zawierać sakrament małżeństwa, to tak, żeby ten formularz móc wybrać, aby też tego błogosławieństwa nie opuszczać. Żeby wybrzmiało to całkowicie, żeby ta liturgia sakramentu małżeństwa była w pełni dopełniona, żeby było te piękno liturgii zawarte rzeczywiście. I właśnie jak mój temat brzmiał, że te teologiczne wymiary błogosławieństwa nowożeńców, zastanawiałem się, w jaki sposób to ująć, a skoro, jak już zarysowałem, chciałem się przyjrzeć dokładnie w tym wszystkim trzem wersjom, nazwałem jako boczo wersja ABC, tak jak jest w mszale po kolei, z tego formularza po kolei występujące, to do tego będę, do tych właśnie części jest to odwoływane. I zaczynając właśnie ten teologiczny wymiar tych błogosławieństw. Na początku każdej z nich mamy taki wstęp. Tu mamy wersję A, taki. Tekst jest tutaj jakby właśnie, żebyście też mogli Państwo śledzić razem ze mną ten tekst, żeby się z nim też zaznajomić. I w samym wstępie, w każdej z tych wersji, z tych trzech, widzimy taki charakter eklezjalności, że to wydarzenie sakramentu małżeństwa nie jest jakimś prywatnym wydarzeniem tylko dla małżonków, ale jest to błaganie w imieniu całej wspólnoty, zwrócenie się do całej wspólnoty, żebyśmy my wszyscy rzeczywiście modlili się za tych zaślubionych, żeby to rzeczywiście było wydarzenie wspólnotowe, a nie tylko zamknięte, prywatne dla nich, czy chociażby dla ich tylko i wyłącznie rodziny. A w wersji A i B widzimy też takie, można powiedzieć, podkreślenie chrystocentryczne, rolę Eucharystii, zespolenia się, jakie mają małżonkowie przyjąć w Komunii Świętej za moment. A w wersji C wprost takiego odwołania do tego nie ma, można powiedzieć, jest bardziej teocentryczne, zwrócenie tylko na Boga w tych słowach, niech Bóg, który połączy ich sakramentem małżeństwa, udziela im swojej pomocy. To jest taka drobna różnica w tych dwóch, znaczy w tych trzech wstępach. I dalej następuje te wstępne formuły przed samym błogosławieństwem. I tutaj już są takie, można powiedzieć, bardziej znaczące różnice. I najpierw tutaj widzimy wersję A, wersję B, które są najbardziej rozbudowane. Wersja C jest, można powiedzieć, najbardziej skrócona. I właśnie widzimy w wersji A i w wersji B bardzo mocno podkreślone zakorzenienie oczywiście w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. To, że to jest dopełnienie, znaczy, że w wersji A, że Bóg, który stworzył kobietę jako odpowiednią pomoc dla mężczyzny, oczywiście wiemy, że tutaj chodzi o takie dopełnienie osobowościowe, kropkę nad i dosłownie. Nie jak niektórzy by chcieli rozumieć, że kobieta ma być tylko pomocą fizyczną czy psychiczną dla męża. To jest dopełnienie komplementarne, osobowościowe, że Bóg stworzył kreację ex nihilo, odwołanie hermeneutyka z Pismem Świętym, ze Starym Testamentem. I w drugim, no, można odpowiednio też wybrać te części, można wszystkie odmówić. W drugim, nazwijmy to akapicie w cudzysłowie, w wersji A mamy chociażby wspomniane o tajemnicy, wielką świętą tajemnicę. Ostatnio na mszy naszego ośrodka liturgicznego Mysterium Fidei ksiądz celebrant na homilii powiedział ciekawe zdanie, które skądś zacytował, ale teraz nie pamiętam skąd, pamiętam tak jak on to zacytował, że tajemnicy się nie wyjaśnia, ale się w nią wprowadza. Dlatego ten sakrament małżeństwa i ten moment błogosławieństwa jest też takim momentem, dobra, tu wszystkiego nie wyjaśnimy, tej teologii nie wyjaśnimy, ale mamy wprowadzać tę teologię. Zaczynając od Pisma Świętego, tak jak wspomniałem, przywołując te całe boskie dzieło stworzenia. I bardzo ciekawa kwestia jest w tej ostatniej części wersji A, gdzie jest przypomniane, że grzech wprowadził rozdarcie między Bogiem a człowiekiem, a związek kobiety i mężczyzny, ich zjednoczenie jest tak mocne, że nie zniweczył go ani grzech pierworodny, ani kara potopu. Nie? Że to, że ludzie mają ze sobą współżyć, współistnieć jako kobieta, mężczyzna, takie komplementarne uzupełnienie, czy w związku małżeńskim, czy po prostu na relacjach przyjacielskich, po prostu, że my mamy być takim dopełnieniem, to jest tak fundamentalne, że mimo grzechu pierworodnego to występowało. Potem Chrystus oczywiście odkupił, uświęcił na nowo. I w wersji B ponownie też mamy takie mocne wspomnienie Starego Testamentu, tej hermeneutyki, ciągłości z Pismem Świętym, ale tutaj mamy przywołaną treść z Księgi Rodzaju, także na obraz i podobieństwo. I tutaj oczywiście jak do Księgi Rodzaju chodzi o te dwa hebrajskie słówka celem i demut, obraz i podobieństwo jest taka, no, zastanawia się w zasadzie nadal, co znaczy te obraz i podobieństwo do samego Boga. Wiemy, że celem może być takie rozumiane, że Bóg przypomina człowieka i na odwrót. Demut, że to jest takie podobieństwo jak syn do ojca, ale oczywiście nie chodzi tutaj o kwestie fizyczne, tylko właśnie o jakie. A dosłownie celem jako obraz właśnie odwołuje się do tych starych dziejów, kiedy terytoria danych krajów były wyznaczone chociażby przez pomniki króla. Jak ktoś przestępował dane terytorium, widział pomnik króla, on tutaj rządzi, on jest tutaj regentem. I właśnie Bóg, który ustanowił człowieka na obraz podobieństwa jako swojego regenta tutaj na ziemi, to ci małżonkowie, już teraz tutaj, którzy zawarli sakrament małżeństwa, są takimi regentami Bożej miłości relacji. Jak Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny w relacyjności, trzy osoby boskie, tak te ci małżonkowie właśnie są takim analogicznym obrazem Trójcy Świętej, miłości w tej Trójcy Świętej, tej relacji. Są regentami, czyli Bóg im przekazał tą miłość, ich, jaką ma w sobie. I teraz oni mają tą miłością oczywiście nie zatrzymywać jej tylko dla siebie, ale ta łaska sakramentu ma wypływać na wszystkich, których spotykają. Tak. I dalej idziemy i mamy taką formalną już część tego błogosławieństwa wymawianego nad małżonkami przez kapłana. I tutaj wersja A podkreśla takie niezwykłe posłannictwo człowieka, jego godność, zadanie, ale także równość, szacunek i mąż. Tutaj jest taka podkreślona szczególnie rola męża, który ma kochać swoją żonę jak Chrystus Kościół. Takiej miłości do końca, który będzie nawet gotowy oddać swoje życie w miłości agape chociażby. Dlatego widzimy tutaj tą podkreśloną tą rolę. Ale oczywiście w dalszej części jest podkreślone trwanie w przykazaniach, w czystości, czy uczestnictwo także w boskim dziele stworzenia, aby ci małżonkowie byli otwarci na życie, aby mogli potomstwo wychować rzeczywiście w wierze. I to dla mnie osobiście ta kwestia czystości jest bardzo mocno tutaj też ważna i zachowując czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, co też podkreśla taki aspekt, powiedzmy, pastoralny, żeby o tej czystości kształtować mądrze i też mówiąc tym młodym, którzy zamierzają wstąpić w związek małżeński, nie mówić tylko, że nie możecie współżyć i koniec, ma się zakaz, ale tłumaczyć, dlaczego, jakie to piękno daje, a dlaczego też czystość jest ważna potem w małżeństwie. Że małżeństwo nie ma być traktowane jako wykupienie dostępu, brzydko mówiąc, tylko to ma być rzeczywiście pielęgnowane razem, oni mają razem to pielęgnować. Nie? Ta kwestia teologii ciała, można powiedzieć, jest tutaj, znaczy dla mnie tutaj to takie osobiste stwierdzenie jest wyszczególniona i trzeba właśnie, myślę, w takim podejściu takim katechetycznym, ewangelizacyjnym do tego powracać bardzo mocno i mówić, tłumaczyć, a nie tylko mówić o zakazach i nakazach. Żeby też obraz naszego Kościoła nie był nakazowy, zakazowy, tylko odkrywający piękno Chrystusa, jakie On nam tutaj dał. I dalej. Wersja B. Ta, która jest, można powiedzieć, taka najbardziej indywidualna, skonkretyzowana na danej osobie. Wypowiadając, widzimy chociażby imiona małżonka i małżonki. Podkreślając tym też sakramentalną wspólnotę i komunio z Chrystusem. Właśnie tak jak wcześniej wspomniałem o tej obrazie Trójcy, że w Bogu jest Trójca Święta, relacja miłości. Tutaj jest podkreślona ta rola komunio na wzór Trójcy Świętej. Troska o dom, matka, ojciec i oczywiście podkreślona ponownie rola Eucharystii, do której mają przystąpić, że mają przystąpić do Twego stołu, do stołu Bożego. I oczywiście zakończone prośbą o życie wieczne dla nich obojga. Żeby wspólnie podążali, a nie zachowywali tylko dla siebie to, tylko ma to być wspólne wędrowanie do świętości, aby ta łaska sakramentalna rozlewała się też na innych, których spotykają. Żeby w ten sposób uświęcali tych, których spotkają. I wersja C, ta, jak wspomniałem, taka najkrótsza. I co ciekawe, właśnie w tej Tu nie ma już takiej, nie ma tej wersji wstępnej, które rozważaliśmy przed, które można sobie wybrać. Te były trzy podpunkty, można wybrać, dobrać odpowiednio do liturgii słowa albo wypowiedzieć wszystkie. W wersji C mamy po wstępie od razu tekst błogosławieństwa. Tutaj odwołanie do Pisma Świętego, tą hermeneutykę taką widzimy tylko w pierwszym zdaniu. Jest tutaj wspomniane tylko właśnie przypomnienie tego o podobieństwa i że Bóg błogosławił związkowi mężczyzn i kobiety, ale w tej wersji C mamy wyszczególnioną natomiast tutaj rolę żony. Podkreślenie właśnie zadania żony, ale również wychowania nowych uczniów Chrystusa, wyrażenie obecności Boga w ich radościach i smutkach. W zasadzie może połowa tego modlitwy błogosławieństwa jest właśnie naznaczona tym, że Bóg będzie obecny w ich radościach, w ich smutkach, nieustannie im pomaga, aby mogli właśnie wobec świata, niech dają o Tobie świadectwo. I tutaj ta rola, to co przed chwilą powiedziałem, żeby ta łaska sakramentalna też rozlewała się na innych, to jest tutaj bardzo mocno w tej wersji C podkreślona, że ci małżonkowie mają nie zatrzymywać tego daru dla siebie, ale żyć nim także dla wspólnoty, bo ten sakrament nie jest prywatny tylko dla nich, ale to ma być rola wspólnoty, ta eklezjalność, którą zaznaczyłem na początku, no, ma bardzo taki główny też wydźwięk w tych błogosławieństwach, rzeczywiście. I zatem jeszcze chwilkę czasu mam. I tak właśnie konkludując odnośnie tych błogosławieństw, mam właśnie to, co wypływa z tego tekstu, tych błogosławień, z tych trzech formularzach, to zakorzenienie w Piśmie Świętym, wersji A i B bardzo bogate, wersji C zbite do jednego zdania, eklezjotwórczy charakter, tak jak wspomniałem, sakrament małżeństwa wolą Stwórcy, tak jak widzieliśmy w wersji B, bodajże, gdzie właśnie nawet grzech pierwotny, kara potopu nie zniszczyło tego, że mężczyzna i kobieta mają dążyć do wspólnego związku. Obraz związku Chrystusa z Kościołem, diakonia dla wspólnoty, służba dla wspólnoty, na chociażby właśnie tę wielką rolę małżeństwa, jaką ma do odegrania w świecie. Chociażby pokazuje pierwszy publiczny cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, gdzie tak na dobrą sprawę Jezus ratuje te małżeństwo, te młode, dopiero co zawarte małżeństwo żydowskie, ratuje już przed rozpadem. Tego wina zabrakło, byłaby kompromitacja i byłoby nieciekawie, w szczególności dla Pana Młodego. Jezus ratuje, oni jakby nieświadomie, tak, byli z tego nieświadomi. Jezus od początku ratuje to ich małżeństwo, podkreślając, że to małżeństwo rzeczywiście nie jest tylko związkiem, ale jest miejscem, gdzie ta relacja z Chrystusem, relacja tej miłości prawdziwej, że to nie jest tylko sfera uczuciowa, emocjonalna, tylko rzeczywiście ona jest uświęcona przez samego Jezusa. No i właśnie na koniec mówiąc, widzimy tutaj niesamowitą mądrość Kościoła, mądrość może zmysłu wiary ludu Bożego. Tak jak słyszymy w przysiędze małżeńskiej, rzeczywiście mąż ma kochać żonę, ale nie ma nic, że ma ją rozumieć. Dziękuję.